Radni Rady Miejskiej w Słupsku, Beata Kątnik-Słuch. Wspólnie dzień dobry.
Dzień dobry.
Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Panu,
Paweł
dobry,
Szewczyk, słuchacza. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miała być z nami jeszcze pani Małgorzata Lenart, ale niestety napisała, że pilne sprawy zatrzymały ją gdzieś, prywatne, i w związku z tym być nie może. Ale mam nadzieję, że w następnych tygodniach będziemy mogli panią radną gościć. Rada Miejska w Słupsku w ubiegłym tygodniu zdecydowała, że komisja rewizyjna będzie sprawdzać sprawę budowy słupskiego ringu i ma to zrobić szybko podobno. Natomiast nie przeszła ta propozycja, żeby przeznaczyć jakieś pieniądze w budżecie na działalność, na pracę ekspertów, bo taką propozycję musi zgłosić zmian do budżetu prezydent miasta, a nie mają takiego prawa radni. Kacper Moros, przewodniczący komisji rewizyjnej. To jak wy będziecie teraz ten ring sprawdzać?
Szanowni Państwo, zacznijmy od początku. My jako komisja rewizyjna złożyliśmy wniosek o kontrolę do Rady Miejskiej, ale ta kontrola jeszcze formalnie się nie zaczęła. Kontrola będzie mogła się formalnie zacząć w momencie, gdy na kolejnym posiedzeniu komisji rewizyjnej powołamy zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli tej inwestycji. I w momencie, gdy będziemy powoływali ten zespół, będziemy mogli zawnioskować jeszcze raz do Rady Miejskiej o rozszerzenie tego zakresu. Co być może zrobimy, być może nie. Zobaczymy. Najpierw zaczniemy kontrolować dokumenty, które dzisiaj są publicznie dostępne, z którymi każdy mieszkaniec Słupska i nie tylko może się zapoznać, bo de facto do tego dzisiaj sprowadza się ta kontrola, która została wysadzona w powietrze przez przewodniczącego klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
A dlaczego wysadzona w powietrze?
Dlatego, że złożył poprawkę co do zakresu i przedmiotu kontroli, gdzie postawił kropkę. Właściwie po jednym zdaniu postawił kropkę, więc cała korespondencja z wykonawcą i nie tylko już nas nie dotyczy. Będziemy kontrolowali jedynie projekt i wykonanie. I to, szanowni państwo, projekt i wykonanie, wszystkie umowy, które były zawierane od samego początku.
Ale przecież tworzenia, wszelkie dokumenty, które wpływają do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w związku z tą inwestycją, są dostępne w trybie informacji publicznej.
Oczywiście, więc zastanawiam się, w jaki sposób ta kontrola będzie przebiegała. Mamy takie możliwości.
Więc na czym to wysadzenie w powietrze polega? No bo można do tych dokumentów dotrzeć, no, jeżeli się będzie chciało.
Właśnie na tym, panie redaktorze, panie przewodniczący, za chwilę tylko dokończę zdanie. Właśnie na tym, że komisja rewizyjna, kontrolując inwestycje, powinna nie tylko ograniczać się do dokumentów, które są dzisiaj publicznie dostępne, no bo rzeczywiście każdy z nich może się zapoznać, ale również wejść trochę głębiej, co tam nie zadziało, bo wiemy dzisiaj, że projekt był źle zaprojektowano te inwestycje, wiemy, że odwierty i badania, które były wykonane, były niewystarczające, dlatego że budując dom, często robi się większe badania geotechniczne, większe odwierty i tak dalej. Tutaj dopiero pogłębione odwierty na wysokość mniej więcej, na głębokość mniej więcej 20 metrów zostały przeprowadzone w trakcie trwania inwestycji i to dzisiaj wiemy. My chcemy sprawdzić, dlaczego tak późno do tego doszli wykonawcy, dlaczego tak późno do tego doszedł Zarząd Infrastruktury Miejskiej, dlaczego i jakie były kulisy podpisywania aneksów z wykonawcą, dlaczego wykonawca nie odpowiada finansowo za wszelkiego rodzaju opóźnienia.
A tego jeszcze nie wiemy, bo
tak,
trzeba zajrzeć do umowy. I tutaj
dlatego
teraz przecinek, przewodniczący Paweł Szewczyk.
Tak, Rada Miejska się wypowiedziała w tej sprawie.
Ale pan się zgadza z tym zarzutem, że zakres kontroli jest zbyt wąski, czy nie?
Przypomnę, że właśnie to Rada Miejska w całości decyduje o zakresie i określa zasady takiej kontroli i w tym zakresie była zgoda. Natomiast pewne rzeczy też trzeba dostosować, uzgodnić. I tutaj, jeżeli wyszedł taki wniosek, a nie inny z komisji rewizyjnej, no nie było to do końca przedyskutowane. Ja wskazywałem, że nie można zawrzeć kwoty, została wskazana kwota 30 tysięcy, no nawet zbyt mała na poważne tam jakieś opinie czy ekspertyzy, bo to może spowodować nieważność samej tej uchwały. Natomiast do przewodniczącego, który jest tutaj z nami w studiu, ta informacja jakby nie docierała, tak, i forsował dalej tą kwestię. No i tak niepotrzebnie troszeczkę się też upolitycznia. Nawet tutaj padły słowa, że przewodniczący z Platformy zgłosił, tak, każdy z radnych mógł zgłosić, a były trzy wnioski głosowane. głosowane. Więc też radny pokazywał tutaj jakieś elementy graficzne, tak, cytował panią wiceprezydent z Platformy Obywatelskiej, która notabene nawet nie odpowiada za inwestycje, i to było niepotrzebne. Niepotrzebne, bo wchodzimy na inny level, tak, jakichś sporów politycznych, a my tu rozmawiamy o samorządzie. I teraz pytanie, czy zakres taki, czy inny. Ten zakres, który był podany, był za ambitny. Niemożliwe, żeby do końca roku komisja rewizyjna, która uchwalała ten wniosek...
Ale pan przewodniczący odmawia ambicji własnej Radzie Miasta, panie przewodniczący.
Komisja rewizyjna, mówię o komisji rewizyjnej, która jest dziesiątkowana. Było trzech radnych na komisji, na posiedzeniu komisji rewizyjnej, która to przegłosowała, przy dwóch głosów za, jeden wstrzymujących. Trzeba komisję rewizyjną rzeczywiście wzmocnić i kontrolę przeprowadzić. Natomiast jeżeli jest zbyt duży zakres, wiele wątków, my mamy to dokończyć do końca roku. Dlatego też zakres został zmieniony. Jeżeli po analizie tych dokumentów komisja wyjdzie z poszerzeniem, czy zawnioskuje o środki finansowe, ale wtedy będą jakby podstawy do tego, żeby to uczynić.
Dobrze, bo ja tak sobie posprawdzałem na stronie internetowej, to rzeczywiście zmian w składzie komisji rewizyjnej to od początku kadencji było chyba z 5. Jeżeli... Te informacje są aktualne na stronie. To jest tak. Bogusław Dobkowski, Marzena Gmińska, Kacper Moros, Artur Wiszniewski i Aleksandra Karnicka. Czy to jest obowiązujący i stan, jeżeli chodzi o skład komisji rewizyjnej, czy coś się zmieniło?
Panie redaktorze, przede wszystkim...
Ale oddamy głos, że tak powiem, Beacie Kątnik.
Tak, jest to skład na chwilę obecną.
I oni są obowiązujący, tak, bo tam natomiast... odwołanych, powoływanych ponownie jest 5 osób jeszcze.
Nie wiem, jak będzie na następnej sesji, ale dzisiaj ten stan jest taki, jak pan redaktor wymienił. Natomiast na samym początku, kiedy chodziło o to, żeby nie została niewłaściwa osoba wybrana przewodniczącym komisji rewizyjnej, bo to najważniejsza komisja, no to proszę zauważyć, że wszyscy członkowie koła prezydenckiego się zapisali do tej rady, do tej komisji, przepraszam, po czym na następnej sesji zrezygnowali z udziału, została tylko Aleksandra Karnicka. Ale ja myślę, że dzisiaj nie jest to ważne.
To nie jest ważne, tylko ważne pytanie, czy wy jesteście jako radni, jako komisja rewizyjna, bez ekspertów sprawdzić te inwestycje w sposób rzetelny, bezstronny i obiektywny?
Ja uważam, że jesteśmy w stanie jako radni skontrolować tą inwestycję. Ja nie mówię tutaj za komisję rewizyjną, bo już w niej nie jestem. Natomiast ja myślę sobie, że właśnie to głosowanie pokazało, że jednak bardzo dużo radnych nie było za tym, żeby powołać tą komisję. Proszę zauważyć, że dwukrotnie był wniosek formalny, żeby uwalić ten wniosek i żeby został odroczony.
Chyba byliśmy na różnych sesjach, bo ja usłyszałem wniosek, żeby przełożyć to głosowanie o miesiąc.
Tak,
Przepraszam, a argument, jaki się pojawił ze strony urzędników, bo rozmawiałem trochę w kuluarach, był taki, że za miesiąc będziemy po prostu więcej wiedzieć, a nawet jest szansa, że będziemy wiedzieć, ile będą kosztowały te dodatkowe prace i w związku z tym ta kontrola komisji rewizyjnej byłaby pełniejsza.
Ale ta kontrola komisji nie zakończy się w ciągu jednego miesiąca, a zatem rozszerzanie dostępu do informacji jest, myślę, jak najbardziej w interesie władz miasta. Ja ubolewam nad tym, że od kilku lat mamy cały czas potyczki przy inwestycjach i to takie bardzo kosztowne potyczki i my nie wyciągamy żadnego wniosku. I jeżeli ta komisja pokaże błędy i dalej nie wyciągniemy wniosków, to dla mnie jest bezsensowne w ogóle praca komisji rewizyjnej i w ogóle radnych, bo my pokazujemy palcem, co nie gra, a część radnych, nie wiem z jakiego powodu, ciągle mówi, że jest cudownie, pięknie i właściwie...
Oj, chyba nikt nie mówi, że jest cudownie, pięknie z ringiem, bo wszyscy wiedzą, że to będzie kosztować więcej.
Przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś mówi, no zdarza się, no na każdej inwestycji, no nie, no u nas to się zdarza notorycznie i praktycznie rzecz biorąc nie ma inwestycji, której byśmy nie skopali. I to nie skopali nie na 10 tysięcy, 20 czy 10% czy 20%. To są naprawdę olbrzymie pieniądze. I ciągle dokładamy do inwestycji. Potem się denerwują wszyscy, że są osoby, które krytykują w tym mieście. No tak nie wolno funkcjonować. Ja jestem zwolenniczką, żeby w budżecie Rady Miejskiej były środki zabukowane właśnie na ekspertów, po to, żeby nikt nie zarzucał radnym, że się na niczym nie znają. Bo to, że ja się na czymś nie znam, to nie znaczy, że ja nie pójdę do kogoś, kto się na tym zna. Ten ktoś mi wytłumaczy. Ja się cały czas uczę. Ja jestem w procesie edukacji budowlanej od wielu lat, bo ja jako pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnością uczestniczyłam właśnie w różnych rozmowach, bardzo często, gęsto nieprzyjemnych, w których udowadniałam, że można zrobić drogę, która będzie przyjazna dla osób i zarówno niepełnosprawnych, jak i seniorów. I dzisiaj też jestem za tym, żebyśmy robili tak inwestycje, nawet jeżeli byśmy mieli bardzo dobre wynagrodzenia zapłacić ludziom, którzy się na tym znają, to i tak jest to tańsze niż poprawki po byle jakości.
Czy tylko pytanie, czy nie jest za późno? Kacper Moros, czy cała nadzieja w tej komisji rewizyjnej to jest taka, że Bogusław Dobkowski, jako najbardziej doświadczony w sprawach budowlanych, inwestycyjnych, będzie w tym zespole kontrolującym? No bo przy całym szacunku dla wyboru pana Kacpra Moroza na radnego, to chyba doświadczenie pan ma niewielkie, jeżeli chodzi o inwestycje.
Jeśli chodzi o inwestycje, rzeczywiście tak jest, ale zawsze powtarzałem to zwłaszcza na początku swojej pracy jako radny Rady Miejskiej, żebyśmy skupiali się na merytoryce, a nie na metryce. I rzeczywiście bardzo się cieszę, że radny Dobkowski jest w komisji rewizyjnej. Jako jedyny zresztą przedstawiciel
chyba
klubu.
Chyba w całej Radzie chyba jest człowiekiem, który ma chyba największe doświadczenie.
Chyba jedyny inżynier z doświadczeniem takim dość obszernym, jakie z sobą reprezentuje. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dwa aspekty. Pierwsze, co powiedział pan przewodniczący Szewczyk, czyli skład, który jest dziesiętkowany przez tutaj, jeśli chodzi o komisję rewizyjną. Ilu jest członków komisji rewizyjnej? Jest dwóch przedstawicieli klubu prezydenckiego, dwóch przedstawicieli klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, a z Platformy Obywatelskiej jest jedna osoba, także apel do pana przewodniczącego, może jeszcze ktoś się...
Tak mamy kontrolę.
Może ktoś się jeszcze...
Merytorycznie.
Panie redaktorze, wrócę jeszcze do kwestii tego ciągu przyczynowo-skutkowego, który miał miejsce i myślę, że to wtedy łatwiej spojrzymy na całą kwestię związaną z wycofywaniem tego projektu uchwały dwukrotnie, który na szczęście ten wniosek nie przeszedł przez Radę Miejską. To jest to, że z radnym Dobkowskim, jak tworzyliśmy i rozmawialiśmy wstępnie o potrzebie kontroli słupskiego ringu, robiliśmy to trochę w tajemnicy. Nie chcieliśmy wyciągać tego na zewnątrz, dopiero w momencie, gdy złożyliśmy ten wniosek na komisji rewizyjnej, była konferencja prasowa i tak dalej. I co się później stało? Pani prezydent zaprosiła radnych na spotkanie. To jest jedna kwestia w sprawie ringu, bo podobno miało się coś wyjaśnić. Od razu po komisji rewizyjnej rozmawiałem z wicedyrektorką wtedy, jak mnie małem, Zarządu Infrastruktury Miejskiej. To się okazało, pan dyrektor Tomasz Orłowski zrezygnował z bycia dyrektorem, został przeniesiony do Wydziału Zarządzania Funduszami. Teraz prośba o przesunięcie tej kontroli na kolejny miesiąc, no trochę mnie niepokoi, nie chcę tu snuć jakiejś insynuacji i dywagań, ale co by było, gdybyśmy tę kontrolę przenieśli i to głosowanie na kolejny miesiąc? Ciężko powiedzieć, czy...
No ale decyzja
jakieś,
Rady Miejskiej już jest
i w związku z tym,
teraz trzeba zapytać, czy wy jesteście w stanie rzeczywiście to skontrolować w sposób
bezstronny
i rzetelny?
Myślę, że tak, jeśli chodzi o ten zakres, który dzisiaj jest, to jest, uważam, że dość prosta kontrola, mimo że temat jest trudny, to zakres tej kontroli jest naprawdę banalnie prosty i jestem przekonany, że będziemy i tak musieli się posiłkować opiniami specjalistów i teraz tutaj pan przewodniczący Szewczyk powiedział, że 30 tysięcy to jest za mało. Być może, gdybyśmy od podstaw prowadzili, tworzyli projekt, od podstaw robili badania, a my bazujemy na tym, co jest, czyli po prostu specjalista, który, nie ujmując oczywiście niczego radnemu Dobkowskiemu, który swoją działalność zawodową zakończył te 20-30 lat temu, który znając dzisiejsze realia, spojrzy jeszcze raz na zaplanowanie tej inwestycji i na realizację. I tego będziemy oczekiwali od Rady Miejskiej i to wcale nie jest tak, że gdyby we wniosku była ujęta kwota, wniosek byłby wadliwy, bo do momentu, gdy nie zostaną zabezpieczone środki w budżecie, gdy nie będzie zmiany w budżecie miasta, to jest artykuł 233 ustawy o finansach publicznych, który stanowi o tym, że tylko zarząd jednostki samorządu terytorialnego może tworzyć zmiany w
uchwale
budżetowej i proponować, bo tworzy oczywiście Rada. To tutaj myślę, że żadnych wątpliwości by nie było. Wydaje mi się, że ta kontrola trochę, ktoś się może trochę boi tej kontroli i tak dalej, dlatego też i wniosek notabene z klubu prezydenckiego popłynął o to, żeby to odłożyć, odroczyć o kolejny miesiąc. Nie chcę snuć, tak jak powiedziałem.
Paweł Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, ale chciałem zadać... ale tylko jedno pytanko tylko dorzucę. Czy ta dyskusja nie powinna, ta dyskusja nad tym, jak ta inwestycja jest zaplanowana, nie powinna się wśród radnych toczyć, kiedy ta inwestycja była przygotowywana? Największa inwestycja infrastrukturalna w Słupsku od 10 lat. I rozmawiamy, kiedy ta droga jest zbudowana w 60% i wszyscy się martwimy, jak tę sytuację rozwiązać, ile dołożyć, skąd wziąć pieniądze. Czy trochę nie za późno ta dyskusja się odbywa, tak z perspektywy czasu patrząc na to?
Jak najbardziej, za chwilę się do tego odniosę, ale krótko do słów przewodniczącego Kacpra Moroza. No przede wszystkim teraz za dużo mówimy. Jest przegłosowane stanowisko Rady, komisja teraz ma działać.
Decyzja jest.
I więc zróbmy tę kontrolę po prostu.
Jeżeli, już tak powiem, szybko się komisja z tym upora, przedstawi to Radzie. Natomiast zakres, może się ktoś obrażać lub nie, ustala Rada. I Rada to ustaliła. Były trzy wnioski głosowane, dokonano zmiany tego dokumentu pierwotnego, natomiast dwa wnioski o zmianę porządku posiedzenia wpłynęły dlatego, że była bardzo przedłużająca się dyskusja. No, można powiedzieć, że radni wypowiadali się nieraz w tym temacie, ale inaczej i nie mogli się porozumieć. I dlatego też były te wnioski głosowane. Natomiast w każdej chwili Rada może środki przeznaczyć, ponieważ aktualizujemy budżet na każdej sesji i taką zmianę można przeprowadzić.
Ale wniosek musi być ze strony pani prezydent.
Nie musi być. Wystarczy, że się źródło finansowania wskaże i w momencie, kiedy jest uchwała, która budżet aktualizuje, można to przegłosować w Radzie i wskazać właśnie te źródło finansowania, no zmieniając tą uchwałę.
A nie jest tak
uchwałę.
Przypadkiem, że część radnych chciałaby zrobić, żeby ta kontrola się odbyła w taki sposób, żeby tam nikogo personalnie nie wskazać jako odpowiedzialnego, nie. A część radnych poluje na tutaj, żeby kogoś jednak upolować politycznie w tej sprawie.
Moim zdaniem szkodzi taka duża aktywność klubu PiS pod tym kątem, bo no nie jest dobrze, jeżeli wniosek wychodzi z komisji rewizyjnej, jako wniosek jednak organu kontrolnego Rady, a przed tym odbywa się konferencja PiS-u i, że tak powiem, jedziemy z tematem, tak? Atakujemy. Bo to już od razu pokazuje, że no jest pewne upolitycznione tej sprawy. Natomiast co do samej inwestycji, co pan redaktor powiedział, no jak najbardziej powinna być ta dyskusja przed taką inwestycją.
Ale szczerze mówiąc, miałem na myśli tak Radę poprzedniej kadencji.
Taka narracja tutaj w środowisku, że po prostu no nagle trzeba było składać wniosek. Pojawiły się możliwości finansowania, miasto było nie do końca przygotowane, no i się stało tak, jak się stało. No tak też...
Beata Kątnik, ostatnie zdanie przed przerwą. Dwie minuty mamy do wiadomości.
Przykro mi bardzo, że my tu się przebijamy piłeczkę w prawo, w lewo, natomiast jak pójść na rozmowę z mieszkańcami i z ludźmi, którzy prowadzą biznes na tej, przy tej inwestycji, to ci ludzie za chwilę mogą zbankrutować. Tam naprawdę jest tragiczna sytuacja i myślę, że przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, jak się przy tych inwestycjach źle żyje mieszkańcom Słupska.
Bo tam rzeczywiście ta inwestycja trwa długo, miała się skończyć w kwietniu tego roku i jeszcze się nie skończyła.
Jeszcze dodam, że wystąpili do pani prezydenta umorzenie podatku od nieruchomości i oczywiście uzyskali negatywną odpowiedź.
A dlaczego oczywiście?
Bo to nie jest już pierwszy raz, kiedy mieszkańcy zwracają się o umorzenie jakiegoś podatku w związku właśnie z utrudnieniami, bo tak było też na Armii Krajowej, kiedy przedsiębiorcy starali się o tą ulgę i też dostali odmowy, więc z całym szacunkiem, wtedy kiedy zamykamy im dojazd do inwestycji, kiedy koparki niszczą im całą infrastrukturę informatyczną, telefoniczną i właściwie nie mają kontaktu z klientem w żaden sposób, no to my jako miasto, inwestor, powinniśmy się pochylić i to nie są jakieś wielkie kwoty, 12 tysięcy akurat ten jeden z
12 tysięcy podatku od nieruchomości?
Tak,
to
za
bardzo
3
dużo.
Miesiące.
To bardzo dużo.
Więc proszę pamiętać, że ci ludzie są naprawdę, musieli złożyć redukcję zatrudnienia, naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji finansowej te firmy i myślę, że oprócz tego, że mówimy o tej kontroli, o takiej czy innej rzeczy, to za tymi inwestycjami naprawdę stoją tragedie ludzkie. Tam budynek pęka mieszkańcom. Więc bądźmy szczerzy, nam powinno zależeć na tym, żeby sprawdzić to, wyciągnąć konsekwencje i przede wszystkim zatrudnić odpowiedzialnych ludzi.
W naszym studiu przypomnę goście, Beata Kątnik, Słupsk Wspólnie, Paweł Szewczyk, Platforma Obywatelska, Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość, radni Rady Miejskiej w Słupsku. Przewodniczący Paweł Szewczyk, to oddajmy honor. Potrzeba. Spacer będzie po ringu. Pani prezydent zaprasza na kiedy? Na 8, tak? 8 października?
Tak. Pismo zostało skierowane do radnych. Przejdziemy się ringiem.
I właśnie, co państwo myślicie o tym pomyśle? Czy ten spacer nie powinien się odbyć zanim zaczęła się ta budowa? Czy może teraz ma to coś wyjaśnić? Paweł Szewczyk niech zacznie, może tym razem.
Znaczy, trudno mi się do tego ustosunkować. No na pewno taki spacer nie jest czymś złym. Część radnych przejdzie, zobaczy naocznie, jak przebiega ta
inwestycja. Niektórzy może nawet pierwszy raz.
Niektórzy nawet pierwszy raz, niektórzy już wielokrotnie byli.
Dostali skarceni za to, że chodzą po terenie budowy.
Pismo wpłynęło od wykonawcy, aczkolwiek z uwagi, że
Nie wskazano chyba z nazwiska pani radnej.
Nie wskazano nazwiską, bo nie widać kto, osoby, które się przechadzały tam na tym ringu, po prostu.
Ale radna Renata Stec tutaj siedziała na miejscu Kacpra Moroza, sama się przyznała,
ale
że to ona.
Ale ja też chodzę
problemu. Żeby nie żartować, to rzeczywiście widzicie, że to jest dobry pomysł, że to jest jakieś, nie wiem, może nowe otwarcie ze strony pani prezydent, że chce wyjaśnić pewne sprawy dotyczące tej inwestycji, że teraz są niejasne?
Znaczy, tak jak mówiłem, nie zaszkodzi, aby radni się tam pojawili i moim zdaniem nic to do tematu nie wniesie, bo nie tutaj tkwi problem, że radni nie wiedzą, jaki jest zaawansowany ten ring, tylko problem jest taki, że będzie trzeba miliony dołożyć, żeby zakończyć tą inwestycję.
Bada Kątnik, proszę bardzo.
Ja uważam, że miejsce wskazane w zaproszeniu początkowo nie mówiło o spacerze, tylko wskazało ulicę Rybacką, że tam się spotkamy, tam będziemy mogli dyskutować. Akurat most jest najdalej posuniętym i jak gdyby już przy końcówce inwestycji.
Ale na sesji pani wiceprezydent Marta Makuch mówiła, że nie będzie żadnych ograniczeń, że będziecie mogli przejść
wtedy, kiedy
po każdym fragmencie tej inwestycji.
Tak, o kontroli. Natomiast uważam, że powinniśmy rozpocząć od ulicy Słonecznej, bo ona jest również bardzo ważnym elementem. Tam jest już któryś rok z rzędu utrudnione dojście i do ośrodka pomocy społecznej, i do wielu firm. Tam przypomnę, jest dojazd do szpitala, dojście, tam nie wkursują w tej chwili autobusy. Chorzy mają problem z dostaniem się do przychodni i na zabiegi i do lekarza. Ale nie tylko to, co wcześniej mówiłam, tam jest sporo firm, bo jednak jest to ulica, gdzie biznes no, w przeważającej części działa. Samo przejście i samo tłumaczenie to trochę późno, jak najbardziej za późno, jak dla mnie. Natomiast dla inwestora, czyli którym jest miasto, powinno być bardziej zależne, żeby radni wreszcie usłyszeli, jakie są rozwiązania i usłyszeli, jaki jest kosztorys, bo to jest bardzo ważne. I być może, że część rzeczy trzeba będzie odłożyć i nie kończyć od razu, tak? Czyli zrobimy tylko w kawałku ring, bo nie będzie nas po prostu na zakończenie całego ringu stać. I myślę, że powinniśmy usiąść i rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać i wyciągać wnioski po to, żebyśmy nie popełniali kolejnych błędów. No bo jak pan redaktor wie, szykujemy się do kolejnej inwestycji, jaką jest hala sportowa i żeby się po prostu nie okazało, że hala sportowa już nas tak pogrąży, że utoniemy z tymi wszystkimi długami, problemami i właściwie nie wiadomo, dla kogo zrobimy tą halę, bo wszyscy chcą uciekać, bo nikt nie będzie chciał spłacać tych długów.
No to chyba trochę czarnowidztwo pani uprawia teraz w tej chwili.
Niestety po tych inwestycjach, które w ostatnim czasie są, no to ciągle...
No z powodu rosnących kosztów inwestycji nikt ze Słupska nie ucieka. No gdyby tak było, to po akwaparku nie byłoby połowy mieszkańców.
No tak, ale to nie było jeszcze w takiej tragicznej sytuacji. Proszę zauważyć Leszczyńskiego, kolejne musimy dołożyć 300 tysięcy, przepraszam, prawie 500 000. Przeleszczyńskiego jest 300 tysięcy, to musimy dołożyć do Centrum Wsparcia na Partyzantów. Więc to są rzeczy, które pokazują, że ciągle mamy problem z kosztorysowaniem i to jest najgorsze, że i wykonawstwo, i kosztorysowanie u nas leży, bo przecież ceny tak naprawdę w ostatnim roku mogą się podnieść o 10-15%, tak? Natomiast no w przypadku ringu co?
No, ale tam są roboty dodatkowe, które zdaje się będą potrzebne. Kacper Moros, czy może po tym spacerze okaże się, że ta komisja rewizyjna to nie będzie miała już co sprawdzać, bo wszystko będzie jasne.
W sensie może jest to jakaś opcja, ten spacer, na pewno zdrowo jest wstać sobie w godzinach pracy od biurka, od tej kawy przysłowiowej i sobie przespacerować się po nawet nie całej inwestycji, tylko po fragmencie. Ja sobie nie wyobrażam jednak pani prezydent, która będzie od ulicy Słonecznej aż po Westerplatte z nami spacerowała.
Dlaczego
a co
nie?
Do, no nie sądzę, bo tutaj pani prezydent na pewno ma napięty harmonogram, zdecydowanie tutaj ten spacer.
Jakoś się pan chyba zaczął wyzłośliwiać, teraz mam wrażenie.
Być może trochę tak. Ja się w pełni się zgodzę z tym, co powiedział.
Jest inne pytanie, czy wy będziecie mieli szansę uzyskać odpowiedzi na pytania, które tam padną? Czy tam będzie też wykonawca, czy będzie na przykład inżynier kontraktu?
Z tego, co wiem, ma być przedstawiciel wykonawcy. Czy uda nam się uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi na pytanie, czas pokaże. A co do tego, co powiedziała pani radna Beata Kątnik odnośnie też jej hali sportowej i innych inwestycji, zarówno ring, jak i remont MCK-u, jak i budowa schroniska, pokazują, jak brak nadzoru i złe planowanie doprowadzają do katastrofy finansowej. I tutaj powinniśmy się zastanowić, jak w przyszłości zapobiegać tym katastrofom, bo powiedzmy to wprost, jest alert dzisiaj trzeba ogłosić finansowy dla miasta Słupska po tym, co się dzieje na ringu.
Tego jeszcze, panie Kasprze, nie wiemy, bo to panie na razie redaktorze, są takie nieoficjalne informacje, okay, że to może być 80 albo 100 milionów, a może właśnie się nagle okaże, że będzie 15.
Najgorsze jest to, że nie wiemy, ile to jeszcze nas będzie kosztowało, ale fakty są takie. 129 milionów miała kosztować ta inwestycja. Wykonane roboty są, sam pan powiedział, 60%, a wartość
zaawansowane inwestycje,
tak,
60%.
A wartość tych robót dzisiaj opiewa na prawie 135 milionów.
Już tam mi pani dyrektor, nowa pani dyrektor tłumaczyła, że oni wysłali zły komunikat, że 135 to było zabudżetowane prace wraz z dodatkowymi, a wykonanie jest dużo niższe. To jest tak poplątane, że trudno to wytłumaczyć. Ja bym chciał, żeby ktoś w końcu powiedział, ile to będzie kosztować. To, co usłyszałem, że będą zabijane ścianki szczelne na wąwozie na Bukowej, sześciometrowe w głąb i sześciometrowe w górę. Jeżeli to się sprawdzi, rzeczywiście to będzie duża inwestycja. Paweł
Szewczyk. Jestem ciekawy, jeszcze tylko jedno zdanie. Sam pan redaktor nakręcił materiał odnośnie tego, co się dzieje na ulicy Słonecznej, rozmowy z mieszkańcami i tak dalej, jak to wpływa ta inwestycja, jak wpływa
no,
ta
oni są tam zdenerwowani, mówiąc oględnie.
No właśnie, więc tutaj myślę, że to nie tylko w naszym gronie, w gronie Rady Miejskiej, ale również w gronie całego wszystkich mieszkańców Słupska jest to w interesie, żebyśmy wiedzieli, co dalej z tą inwestycją.
To czekamy na ten spacer. Czy schronisko, słupskie schronisko dla zwierząt powinno być przejęte w administrowanie, w zarządzanie przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej? Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo zdaje się, żaden z samorządów okolicznych nie chciał przejąć tego zarządzania. Nie wiemy dlaczego.
Znaczy, to nie tyle, Paweł Szewczyk. Nie chciał zarządzania w całości i na dłuższy okres, tylko no, radni otrzymali taką informację, że brak było zgody nawet na takie rotacyjne zarządzanie.
A ktoś wytłumaczył dlaczego?
Przez samorządy. No, część samorządów po prostu, którzy są uczestnikami tego projektu, współwłaścicielami, nie wyrażało zgody. Natomiast ja miałem wątpliwości na samej Komisji Gospodarki Komunalnej, później też wyrażałem na posiedzeniu Rady Miejskiej, bo uważam, że no, oddanie w zarząd schroniska jako obiektu no, wiąże się z dodatkowymi kosztami, to jedno, a poza tym jest to troszeczkę bez sensu, ponieważ jeżeli mamy operatora, wybieramy go w przetargu, no to też te podstawowe rzeczy powinny być realizowane przez niego. No jeżeli w umowie, o którą zresztą poprosiłem i radni przed sesją otrzymali, jest napisane, że odśnieżanie będzie się zajmować zarządca realizowanie drobnych napraw, no to przecież no to jest troszeczkę absurdalne, ponieważ operator, no jeżeli spadnie śnieg, no ma, są pracownicy też techniczni, no powinny sam odśnieżyć alejki, tak, wejście przed obiektem, tak samo drobne naprawy. Każdy najemca wie, że takie rzeczy jak dbanie na przykład, żeby były ściany odmalowane, tak, czy naprawa jakichś drobnych uszkodzeń, zawsze jest w gestii najemcy, tak. Więc tutaj jakoś taka dziwna taka sytuacja zaistniała, że się nam proponuje. No rada, no dużo było dyskusji na ten temat, ostatecznie ta uchwała została wycofana. Prawdopodobnie wróci, no bo mamy taką sytuację, że jednak miasto w cudzysłowie tak za darmo zajmuje się tym obiektem. Jednak moje zdanie jest takie, że powinna to się zająć organizacja pozarządowa wybrana w konkursie, a i tak rzeczy, które, te niedoróbki, te no, rzeczy, które powinny być zrobione, ale większego kalibru, droższe, no są uzgadniane i remontowane i finansowane przez wszystkich współwłaścicieli. To nie jest tak, że zarządca będzie to realizował.
Beata Kątnik?
No akurat tutaj jest zgoda między nami. Sobie nie wyobrażam, że żeby teraz PGK musiał chodzić i sprzątać kubki jeszcze po pieskach, no bo organizacja no nie może tego zrobić. Także, że ja jak najbardziej uważam, że tak jak każda organizacja, która przejmuje w zarząd obiekt, go remontuje, dba o niego, sprząta wokół, odśnieża, tak samo powinno robić schronisko. Natomiast mam pełną świadomość tego, że schronisko zostało źle wybudowane. Są tam nieprawidłowości związane z uszkodzeniami, które odbywają się w sposób no, nieprawidłowej budowy, tak? Natomiast absolutnie jestem za tym, żebyśmy zrobili taką diagnostykę w przypadku schroniska, ile trzeba tam włożyć pieniędzy, żeby ponaprawiać to, co
ale
tam
to jest nowy obiekt,
nie działa.
To ma 5 lat to schronisko, no to, zdaje się.
No, kto, i tutaj właśnie jest powód, dla którego nie wyciągamy wniosków, konsekwencji.
To dlatego samorządy nie chcą tego przejąć?
Być może,
mają,
że dlatego...
Mają wątpliwości, czy to jest obiekt, do którego nie będą dokładać więcej, tak?
Być może nie chcą dlatego też tego przejąć w zarząd. Dla mnie trzeba zdiagnozować, co trzeba wymienić, co trzeba naprawić, a przede wszystkim miasto nie pociągnęło wykonawcę, czyli ubezpieczyciela wykonawcy, do odpowiedzialności. To, że on zbankrutował. No ale każda inwestycja, każdy wykonawca jest ubezpieczony i ta, to ubezpieczenie...
Ma pani pewność, że tak było też w tym przypadku, że ale, w ogóle jest o co walczyć?
Ale przepraszam bardzo, to jest obowiązkiem każdego inwestora sprawdzić, czy ma wykonawca ubezpieczenie. To jest obligatoryjne.
No ale czy jest w ogóle o co walczyć? Przecież ta inwestycja została odebrana i funkcjonuje,
no,
działa.
No funkcjonuje i jak funkcjonuje, to widzimy, że ciągle dokładamy. I gminy mogą mieć o to żal i pretensje do nas, bo my jako lider nie zachowaliśmy się należycie i nie dopilnowaliśmy tej inwestycji w sposób należyty. I dzisiaj mamy pretensje o to, że nie chcą przejąć w zarząd, no ale tak naprawdę to myśmy dali ciała, to znaczy wykonawca, inwestor, czyli miasto dało ciała i nie przypilnowało należycie. Natomiast dla mnie ważne jest, żebyśmy, bo do końca roku mamy podpisaną umowę z tą organizacją pozarządową. Dla mnie ważne jest, abyśmy ogłosili konkurs na nową kadencję, w którym zawrzemy wszystkie tego typu rzeczy, czyli i utrzymanie obiektu, nim zarządzanie. Oczywiście rozumiem, że jeżeli się coś wielkiego zepsuje, nie wiem, dach, to oczywiście muszą to udziałowcy naprawić. Ale jeżeli jest to odmalowanie ścian, jeżeli to jest wymiana zamka, jeżeli to jest odśnieżenie, wycięcie trawy, dbałość, pomalowanie nawet płotu, to są dla mnie działania, które powinny...
Naprawy bieżące, tak?
Tak, powinien mieć operator, który wygrywa konkurs, bo za to też dostaje środki.
Ale ja też mam wątpliwości, czy ten konkurs, czy to ta organizacja pozarządowa jest w stanie prowadzić to schronisko na podstawie tej umowy, którą ma z miastem, bo ja nieustannie czytam jakieś apele o przekazywanie pieniędzy, bo brakuje na prąd, bo brakuje na leki, bo brakuje na karmę, bo brakuje na weterynarza, etc., etc. I zastanawiam się, czy to ma tak funkcjonować. Kacper Moros.
To jest dobre pytanie, ale na pewno na nie teraz nie odpowiemy, to co pan redaktor zapytał. Ja tylko nawiążę do tego, czyli tej umowy powierzenia PGK, tych wszystkich prac remontowo-naprawczych i tak dalej, utrzymania w ogóle tego obiektu. To będą duże pieniądze, większe niż dotychczas, ale dlaczego? Dlatego, że w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Słupsku kontrolowała wykonanie tej inwestycji i stwierdziła szereg nieprawidłowości, które po części do dzisiaj nie zostały naprawione. Tam co chwilę coś wymaga jakiegoś drobnego remontu, naprawy, już choćby na przykład wybiegi dla psów, gdzie podobno zbiera się woda, a psom przymarzają łapki. Tak jeden z radnych powiedział na sesji Rady Miejskiej. Ja tego jeszcze nie sprawdziłem, co prawda, ale nie wyobrażam sobie, w jaki sposób PGK miałoby utrzymywać ten obiekt, bo jeżeli, dajmy na to, będzie klamka, tak, do naprawy i tak dalej, oczywiście do 1000 zł, podobno te zwroty, dokonuje się tych zwrotów z automatu, tak, ten projekt umowy, która była bardzo niedopracowana, a która została nam przedstawiona na sesji, taki zapis w sobie miał, to jednak no nie wyobrażam sobie tego, jakby to miało funkcjonować w praktyce. Powiem więcej. Będzie ogłoszony konkurs na prowadzenie schroniska, no lada moment właściwie, tak, bo do końca roku jest ta umowa. I tutaj bym się zastanawiał, czy w ogóle jest sens, żeby PGK, czy to w ogóle było przemyślane. Wydaje mi się, że nie, dlatego, że pani wiceprezydent Makłuch wycofała finalnie projekt tej uchwały z porządku obrad, więc na pewno będzie to jeszcze dopracowywane, co będzie przedstawione radnym w przyszłym miesiącu, zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek, czy będziemy będziemy wracali do tematu. Na pewno trzeba to przemyśleć i dopracować, bo nie może być takiej sytuacji, że w momencie, gdy właśnie tak jak powiedział radny Paweł Szewczyk, spadnie śnieg, czy teraz jesień, tak spadną liście, no kto będzie chodził i grabił te liście, jak nie pracownicy schroniska, tak, którzy też na bieżąco powinni zapewniać po pierwsze tym zwierzętom dobre warunki bytowe, a po drugie jednak jednocześnie temu miejscu,
klatka, które... nigdy nie będzie dobrym warunkiem bytowym i dlatego może przy okazji apelujmy o dbałość.
Ktoś zapytał w ogóle, czy PGK jako spółka to się samo zgłosiło do tej inicjatywy, czy zostało wybrane na ochotnika?
Zapytałem na sesji o to, dlaczego spółka PGK, dlaczego nie jakaś spółka nawet...
No ma sprzęt do sprzątania, ma fachowców.
Jest firma Nomen Omen Ład, która też zajmuje się...
Ale to jest prywatna spółka, a nie,
tak,
nie komunalna.
Tak, właśnie dlatego, dlaczego to jest...
prywatnych firm.
Nie reklamuję, no dobrze, ale wymieniam, tak?
I ale waszym zdaniem to jest w ogóle jeszcze komunalna sprawa do dyskusji, czy to już jest przesądzone i po prostu Rada się musi na to zgodzić, Paweł Szewczyk?
Znaczy, na pewno jest kłopot, który trzeba rozwiązać, bo tak jak tutaj mówiłem, miasto za darmo zarządza tym obiektem. Tylko, no trzeba sobie...
No ale jak za darmo?
No, za darmo, no bo nie jest, Słupsk nie jest jedynym właścicielem schroniska.
No ale lider...
jest liderem.
Ale nie obciąża miasto Słupsk swoich partnerów za to?
Ktoś, no na dzień dzisiejszy nie.
No to znaczy, więc, że jest źle sporządzona umowa.
Przeszło 50%.
Znaczy, no jeżeli jest źle, no to jest propozycja naprawy tej sytuacji. Więc tutaj jest ta kwestia. Natomiast wątpliwości budzi, o czym tutaj już była mowa i radni mówili, kwestia no takiego oddania w zarząd spółce prawa handlowego no za no dosyć duże wynagrodzenie.
No ale tam pani dyrektor Guzewska tłumaczyła, że to tylko połowa tej kwoty będzie z budżetu miasta, drugą połowę pokrywają partnerzy lokalni, tak, więc to nie jest taka duża kwota.
No, panie redaktorze, jeżeli mówimy o finansach, to nie rozpatrujmy tego, kto jest udziałowcem, tak? My patrzmy nie na to, że to są nasze pieniądze, to są wasze, to jeszcze jakieś inne. Pieniądz, który wpływa do kasy, musi być racjonalnie wydatkowany. I nie ma znaczenia, czy my obciążymy gminy, czy to będą nasze środki. My musimy racjonalnie wydatkować środki publiczne i jeszcze raz podkreślam, w sposób należyty i celowy, a nie na zasadzie takiej organizacja sobie nie radzi, to my to będziemy finansować, obciążymy tych, obciążymy tamtych. To jest dokładnie to samo.
Ale to nie jest niespodzianka, że samorządom brakuje pieniędzy na wszystko i to wszystkim dookoła, w różnej skali, no ale
dlatego,
wszystkim brakuje.
I dlatego powinniśmy zadbać szczególnie o finanse publiczne, o szczególną dbałość, o to wydatkowanie każdej złotówki.
Amen, można by powiedzieć. Czy coś nowego w sprawie hali się wydarzyło, panie przewodniczący? Są jakieś nowe informacje?
Są dobre wieści, Jakie? Dobre wieści, ale jeszcze nawet nie zdążyłem poinformować panią prezydent. No w piątek rozmawiałem z przedstawicielem Euroindustrii.
To jest ta firma, która jest właścicielem części terenu na tak zwanej Piaskuli, tak?
Terenu, a tak jak już była tutaj mowa, komisja zawnioskowała, wskazała miejsce przy obiekcie akwaparku Trzy Fale.
No i jakie są efekty tych rozmów?
No, że jest zielone światło, że to, na co czekaliśmy, czyli zakończenia pewnych procesów w rozmowach z inną inwestycją, która blokowała jakby możliwość podjęcia rozmowy o odsprzedaniu dla miasta mniejszej lub większej części tej nieruchomości, lub nawet większej, bo tak w toku rozmowy padła taka też możliwość, więc no już teraz są widoki, aby te rozmowy przeprowadzić. Bo
o jakiej kwocie mówimy, jeżeli chodzi o odkupienie?
Trudno powiedzieć. Tak jak było to przedstawione na Komisji do Spraw Budowy Hali Widowiskowo-Sportowej, minimum 5000 metrów, tak była...
Kwadratowych.
Tak, kwadratowych było przedstawione. Natomiast jeżeli mówimy o tej inwestycji, no to chyba jednak warto byłoby się zastanowić, żeby ten teren dokupiony przez miasto był większy. Być może wchodzi w grę jakaś zamiana na inne tereny. Natomiast to, co blokuje zablokowało i w ślad za tym też pani prezydent przedstawiła taką informację radnym, że rozmawiała z inwestorem. Na razie sprawa jest wstrzymana do pewnych rozstrzygnięć. Już nie mamy, że tak powiem,
nie ma przeszkód.
Tych ograniczeń i myślę, że w najbliższym czasie jakieś negocjacje prezydenta miasta w tej sprawie będą. Dobrze,
to jeszcze po ostatnim zdaniu w tej kwestii. Kacper Moroz, Beata Kondi, proszę bardzo.
W dniu dzisiejszym,
tak króciutko, bo ma za chwilę
dzisiejszym złożyłem interpelację do pani prezydent w sprawie właśnie budowy tej hali, bo pani prezydent dużo mówi na ten temat, między innymi mówiła o tym w radio, mówiła o tym również będąc na meczu o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. To są sprzeczne informacje. 17 głównych pytań plus pytania poboczne odnośnie stanowiska pani prezydent, bo jeżeli komisja do spraw budowy hali 19 maja rekomenduje pani prezydent miejsce przy Trzech Falach, pani prezydent rekomenduje miejsce przy hali Gryfia, tutaj na pewno czy jakiś konsensus. Więcej, pani prezydent powiedziała, że na pewno nie będzie żadnego projektu, jeżeli nie będzie miała co najmniej 99% pewności pozyskania finansowania, zanim zostanie przygotowana nowa dokumentacja. I teraz pani prezydent mówi, że rozmawia z posłem Konwińskim, z Ministerstwem Sportu i tak dalej. Pytam o to, jakie są tego efekty mierzalne, proszę o ewentualne dokumenty.
Ostatnie 20 sekund, bo się nie zmieścimy przed wiadomościami Beata Kątnik.
Możemy mówić o budowie hali sportowej, jeżeli finanse publiczne nam na to pozwolą. Chociaż w dalszym ciągu nie mamy przegłosowanego miejsca, tak naprawdę, panie przewodniczący, gdzie powinna powstać ta hala.
Natomiast my nie głosujemy miejsce, musimy
wybrać. Dobrze. Ja mówię wybrać.
Dobrze. I tego teraz nie rozstrzygniemy. Państwo pozwolą, że niestety przerwę tę pasjonującą dyskusję. Beata Kątnik. Kątnik Słupsk-Hulnie, Paweł Szewczyk, Platforma Obywatelska, Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość, radni Rady Miejskiej w Słupsku byli naszymi gośćmi.